Radio Panov. Halo, halo, dzień dobry, Piotr Domagała. Zapraszam niezwykle serdecznie na początku tygodnia na kolejną audycję Radio Kanał Ekstraklasa w pełni poświęconej 18. kolejce naszej ukochanej ligi. Będzie o starciach Jagiellonii, o meczu Legii, także o spotkaniu Krakowi. Porozmawiamy także m.in. o problemach w Wiśle Płock, tak więc od razu zaczynamy. Dzisiaj w naszym studiu dziennikarz przeglądu sportowego Maciej Wąsowski. Dzień dobry.
Witam.
Bo musimy jakiś tutaj etat stały załatwić, bo tak dosyć mam wrażenie. Często się widujemy. A także nasz ekspert, człowiek, który jak tylko słyszy słowo Ekstraklasa, od razu cieszy się i serce od razu gdzieś tam podskakuje do góry. Kazimierz Węgrzyn.
Dzień dobry.
No i panowie, od razu ten najbardziej gorący temat, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w ten weekend. Porażka Jagiellonii w meczu z Zagłębiem Lubin. Trzecia porażka w czterech ostatnich meczach. No i to był ten moment, w którym powiedziano stop, jeżeli chodzi o trenera Ireneusza Mamrota. I tak się zastanawiam, czy to przede wszystkim jest odpowiedni moment, bo wiemy, że do końca roku zostały dwie kolejki, czy to też jest taki sygnał wysłany przez starego Kuleszę, kadrę zarządzającą, że oni po prostu już nie chcieli mu dawać czasu na poprawę tego w tym takim okresie zimowym, kiedy można było jeszcze przygotować zespół do kolejnej rundy. Jak wy to widzicie?
Szczerze mówiąc, to tam coś musiało się popsuć w ostatnich dniach mocnego, tak mi się wydaje. Wymowna była dość konferencja prasowa po meczu trenera Mamrota, gdzie on powiedział, że o niektórych rzeczach chciałby powiedzieć, ale nie jest jeszcze to dobry moment i w najbliższym czasie on coś powie. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie. Domyślam się, że być może chodzi o letnie okno transferowe i to jacy zawodnicy przyszli do Jagiellonii, a jakich zawodników chciał trener Mamrot. No nie jest też tajemnicą, że tam od dawna atmosfera była gęsta. Ja sobie przypominam, że pierwsze informacje o tym, że trener Mamrot może odejść, pojawiły się po finale Pucharu Polski przegranym przez Jagiellonię i wtedy już było gorąco. W przerwie między sezonami też dochodziły takie sygnały, że zawodnicy po prostu wstawili się za trenera Mamrota u prezesa Kuleszy i dlatego on został. I tak miałem wrażenie, że było takie czekanie na odpowiedni moment, kiedy się rozstać z trenerem Mamrotem. No i po tej porażce, no, trener Mamrot też widziałem, że próbował różnych rozwiązań, bo było przestawianie zawodników z różnych pozycji. Arsenicz był ustawiony ostatnio jako defensywny pomocnik, z defensywnego pomocnika na środek obrony Kwiecień, Bida albo jako wysunięty napastnik, albo jako skrzydłowy, Wójcicki, prawa obrona, prawe skrzydło. No już tam było naprawdę szukanie różnych rozwiązań. Mnie gra Jagiellonii w wielu meczach w tym sezonie się naprawdę podobała. Tam wszystko było widać. Rozgrywanie, fajne piłki i tak dalej. Tam problemy największe są z grą obronną i następca, który przyjdzie, będzie musiał sobie z tym poradzić. Na razie wiemy, że Rafał Grzyb zostaje do końca roku trenerem Jagiellonii i już się mówi o trenerach zagranicznych głównie, bo to rynek czeski, słowacki. Mówi się też o Serbach, tam kilku Serbów jest w tej chwili w Jagiellonii. No i ponoć była już jakaś rozmowa z byłym selekcjonerem, byłym trenerem Lecha Poznań, Adamem Nawałką. Ale ponoć nie jest to opcja numer jeden.
Kazio, twoim zdaniem to jest też taka sytuacja, bo też o tym mówił trener Mamrot na konferencji prasowej, że niezależnie od tego, jacy zawodnicy by wyszli w tym spotkaniu, to i tak by nie wyglądało lepiej. Że tam po prostu przestało gdzieś tam, mówiąc po piłkarsku, żreć. Mówi kapitan w wywiadzie w przerwie, że no nam brakuje ambicji, nie możemy się zmobilizować. To jest też taka, twoim zdaniem, sytuacja, w której ci najbardziej doświadczeni zawodnicy, ci, którzy powinni tą kadrę ciągnąć gdzieś po prostu w ostatnich tygodniach, miesiącach, zawiedli trenera?
No myślę, że może trochę fizyczność spadła, trochę słabiej fizycznie piłkarze wyglądali. Natomiast jeżeli chodzi o trenera Mamrota, to ja myślę, że te 2,5 roku oceniam go bardzo pozytywnie, że to był trener, który dla mnie pracował trochę za krótko, nie dał im możliwości wyjść z tego kryzysu, bo jakiś tam mały kryzys jest. A wypowiedź jego trochę też niefortunna, że coś powiem, jeszcze nie ten czas. To też tak, albo mówisz, albo nie mówisz, ale to też jak gdyby ten stres, to, że coś się kończy, on to pewnie czuł. Zawodnicy też to czuli. Cały czas w gazecie słyszeliśmy o tym, że tam dni trenera Mamrota są policzone. To też nie wpływało dobrze na zespół. Nie oszukujmy się, wsparcia trener Mamrot miał bardzo mało albo nie miał wcale. Wydaje mi się, że prezes Kulesza zarzucał coś trenerowi Mamrotowi. Na pewno można było pracować lepiej, ale biorąc drużynę po Michale Probierzu, który zrobił świetny wynik, kilku zawodników, myślę, kluczowych też odeszło, to trener Mamrot naprawdę dał radę. Stanął na wysokości zadania i za to mu się należą gratulacje. Myślę, że on może odejść z podniesioną głową. Na pewno można było zrobić coś lepiej. Można było doprowadzić kilku piłkarzy do lepszej formy, bo też to okno transferowe ostatnie wydawałoby się, że jest lepsze niż to, co żeśmy obserwowali, bo wydaje się, że piłkarze, którzy przyszli, no to tak naprawdę sprawdził się na pewno Imaz w pewnym momencie. Wydawał bardzo dużo zespołowi, ale już na przykład Kosztal, gdzie wydawało nam się, że to jest piłkarz, który w Wiśle zaczął grać dobrze, regularnie, w Jagiellonii będzie wzmocnieniem. I to jest na pewno też trochę porażka trenera, który nie doprowadził piłkarza do takiej maksymalnej formy. Mudryński to jest kolejny zawodnik, więc tak naprawdę też osoba Kelemena, który też był pewnie jakąś osobowością w drużynie, nie jakąś tylko w szatni. To też Nowikowas, który tą swoją grą, tym polotem, tą odwagą, tą niekonwencjonalnością, to też dawał taką odwagę innym. Wydawało się, że może Kamara go zastąpi jeden do jednego. Też nie, więc tam dużo rzeczy, myślę, trochę nie zagrało, ale to nie znaczy, że po przerwie zimowej to wszystko nie wyglądałoby lepiej. I trochę z punktu widzenia trenera trochę mi szkoda zostawiać ten zespół, bo tam jest potencjał, tam są dobrzy piłkarze.
Zbudowany Klimala teraz przez trenera Mamrota.
I to myślę, że to największy żal trenera, że to się kończy, że to można było jeszcze małżeństwo uratować, ale tylko jedna strona chciała i to na pewno jest taki żal.
A biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w Jagiellonii przez te 2,5 roku i te wyniki trenera Mamrota, wicemistrzostwo Polski, tak jak wspomniałeś, przegrany finał Pucharu Polski, czy to był taki szklany już sufit dla trenera, czy jednak mam wrażenie, że trener Kulesza, przepraszam, prezes Kulesza oczekuje o wiele więcej, że ten zespół ma w końcu zdobyć coś do gablotu, czy to będzie puchar, czy to będzie mistrzostwo, a wiemy, że z Michałem Probierzem tego mistrzostwa też się nie udało zdobyć.
W Białymstoku no, nie ma co ukrywać, oni mieli dwa wicemistrzostwa Polski z rzędu i tam oni po prostu chcą wstawić w końcu coś do gabloty, to jest raz. Druga sprawa, oceniając pracę trenera Mamrota, warto sobie spojrzeć, wczoraj taka tabela funkcjonowała na Twitterze. Ile punktów zdobył przez ostatnie właśnie 2,5 roku?
Tylko Legia miała więcej niż Jagiellonia.
Legia miała chyba 170, tak. Jagiellonia miała 151. Dla mnie osobiście Jagiellonia trenera Mamrota, która grała na Legii, ten taki pamiętny wygrany 2-0 mecz, co Legia długo grała w dziesiątkę, później chyba kończyła w dziewiątkę. Zwycięstwo 2-0. Mhm. Ale tam nawet jeżeli, jak oni grali po 11, no to Jagiellonia no, gra znakomicie. Szybkie wymiany podań, zmiana kierunków gry. No tam była finezja, tam był polot. Dla mnie Jagiellonia z tamtego meczu to jest chyba... Nie było lepszej drużyny. Drużyna nie zagrała od tamtego momentu lepszego spotkania w naszej lidze. Taka czołowa drużyna. I to jest, myślę, coś, do czego następca trenera Mamrota będzie musiał równać. No i wydaje mi się, że patrząc na właśnie tamtą Jagiellonię z tamtego meczu i porównując do tej obecnej, no jest tam za dużo braków, zwłaszcza w defensywie. Trzeba też oddać trenerowi Mamrotowi, że zbudował Patryka Klimale. I to będzie chłopak, za którego jestem przekonany, Jagiellonia dostanie największe pieniądze w historii klubu.
Bida to też jest takie odkrycie od tego sezonu też.
Ale Bida ma cały czas takie wahania formy, trochę jak Klimala jeszcze w poprzednim sezonie, bo było widać u niego przebłyski i u Bidy też jest coś podobnego. Widać, że ten chłopak ma na pewno talent, ale nie ma jeszcze takiej regularności.
Ale to przepraszam bardzo, jeżeli w takim razie Klimala, który ma tak fantastyczną formę, zbudowany przez Ireneusza Mamrota, załóżmy, to jest oczywiście taki czarny scenariusz, odchodzi zimą z Jagiellonii, Białystok. To kto by tam nie przyszedł, to będzie miał podobne problemy, żeby osiągać dobre wyniki, tak jak Ireneusz Mamrot.
No ale Ireneusz Mamrot właśnie był w Jagiellonii, która sprzedała Przemka Frankowskiego, sprzedała Karola Świderskiego. Tam trener przychodząc musi liczyć się z tym, że przyjdzie dobra oferta i sprzedajemy. No. Ten klub musi tak funkcjonować. No ale z tego co wiem, Patryk Klimala ma wpisaną klauzulę odstępnego. To jest pierwszy zawodnik od lat, który w ogóle coś takiego ma w kontrakcie i tam jest 4 miliony euro, więc to są naprawdę spore pieniądze. I jeżeli ktoś zapłaci te 4 miliony euro, no to jest fajny budżet, żeby coś zbudować.
Okej, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej z zespołem Jagiellonii. Powoli przechodzimy do kolejnego spotkania. Ostatnio też wczoraj mecz na szczycie we Wrocławiu. Śląsk przegrywa z Legią 0-3. I tak się zastanawiam tak na początek. Czy waszym zdaniem to, jaki wynik oglądaliśmy na koniec tego spotkania, to jest w pełni odzwierciedlenie tego, co działo się na boisku? Czy jednak można powiedzieć, że trochę przez ten wynik jest ekipa Śląska pokrzywdzona?
Na pewno ten mecz zupełnie inaczej by się ułożył,
gdyby
Pich wykorzystał tak, tą jedenastkę. Zwróciłem też uwagę na Majeckiego, bo ja teraz mam tak, że jak jest obroniony rzut karny, to ja już nie mówię, że już jest wszystko okej, okay, bo teraz trzeba patrzeć na tą linię.
Czy jedna stopa ma kontakt?
Dokładnie, a wiecie co Majecki zrobił? Majecki zostawił jedną nogę za linią, w bramce w ogóle. Więc to widać, ja nie wiem, czy to nie jest szkoła Krzysztofa Dowchania, żeby tak troszkę ten przepis oszukać i fajnie to zrobili. Od tego momentu, jak była obrona tego rzutu karnego, niesamowity mecz zagrał ten Karbownik. On wygląda jak zawodnik nie z naszej ligi. On ma taki ciąg na bramkę, taką swobodę. Tam jeszcze była taka kontra w końcówce, jak go ślizgiem w ostatniej chwili tak chamsko od tyłu faulowali. No widać, że ten chłopak, no to jest... Ja nie wiem, jakbym był scoutem jakiegoś zagranicznego klubu i on jeszcze nie gra na swojej pozycji.
No właśnie, jaka to jest jego nominalna pozycja?
On jest defensywnym pomocnikiem.
Oczywiście, ale mówił też trener Aleksander Wukowicz jako gość Ligi Plus Ekstra nie tak dawno na naszych antenach, że to wcale nie jest powiedziane, że on na tej właśnie nominalnej pozycji będzie mógł pokazać swój pełny potencjał. No widzimy, jak on wygląda na lewej obronie od wielu, wielu miesięcy.
On wczoraj 2 asysty, tak? Można tak powiedzieć. Zamieszany na pewno był przy 2 golach dla Legii. Dla mnie on gra jak ofensywny obrońca, tak właśnie po europejsku. No to coś nieprawdopodobnego. Jeszcze on, widać było w tych pierwszych meczach, że on tą lewą nogą tak dyskretnie tam próbował, a teraz już normalnie dośrodkowuje, podaje. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego wczorajszego jego występu.
A ty, Kaziu, jesteś zaskoczony tym, że po tym, jak Śląsk dobrze wszedł w to spotkanie, wykorzystał błąd o tyle, że wywalczył sobie rzut karny po błędzie Wszołka i Lewczuka, że później jednak to była taka mocna dominacja Legii?
Ja żałuję, że nie padł gol tak naprawdę, bo chciałem zobaczyć tą Legię, jaką widziałem wczoraj. Drużyna, która podniosła się. Oczywiście Śląsk uważam, że to jest zespół... które świetnie broni. I właśnie w momencie, gdy strzeli gola, to Legia mogła mieć trudności. Ale mam wrażenie, że Legia wczoraj dobrze wyglądała fizycznie, rozmach. W końcu, mówiąc o Legii, mówimy o drużynie, która wykorzystuje potencjał poszczególnych piłkarzy i umiejętności tych piłkarzy. To cieszy oko.
Wszołek.
Tak, ale każdy, no, czy Lukinias, czy Gwija, wiadomo, Kante jest to piłkarz, jest rywalizacja. Mówiliście o Karbowniku. Rzadko się zdarza, że piłkarz tak młody...
18 lat.
Tak młody ma tak dobre parametry, bo u niego tak, nie widać, że ma problemy z bieganiem, nie widać, że ma problemy z szybkością i też nie jest przepychany. Czyli ta fizyczność u niego jest na bardzo dobrym poziomie. Pamiętam Szymańskiego, wchodził tam taki trochę mikry, trochę przepychany, trochę...
Takie chucharko, które się odbijało trochę od
trochę mu brakowało. Ja też jestem zaskoczony, że on w reprezentacji zaistniał, zagrał dobry mecz, ale tak naprawdę tego ciała mu dalej będzie potrzeba, bo w środku pola tego miejsca jest mniej. Może dlatego właśnie trener Wukowicz mówił o młodym piłkarzu, który gra na boku, ma trochę więcej swobody i miejsca i to dobre prowadzenie piłki powoduje to, że piłkarze nie dają rady tego Karbownika złapać. Ale co jest najważniejsze w Legii dla mnie? Dzisiaj mówiąc o Jagiellonii, Jagiellonia nie miała takiej serii, gdzie drużyna poczułaby się pewnie, rezerwowi zaczęliby pukać i głośno krzyczeć o swoje miejsce w składzie, tak jak dzisiaj jest w Legii Warszawa. Bo dzisiaj w Legii, podejrzewam, na ławce rezerwowych to też są piłkarze, którzy nie mogą spać w nocy, bo oni też chcą grać w pierwszym składzie.
Niezgoda choćby.
Tak i co jeszcze jest fajnego teraz, gdzie nie do końca mi się podobało trenera Wukowicza, w pewnym momencie nie stawianie na na Hiszpana, na napastnika uciekł mi w tym
Kante.
Nie na Kante, tylko wcześniej...
Carlitosa.
No właśnie, na Carlitosa, tylko na Kulenowicza. I to trochę było takie dla mnie nieuczciwe w stosunku do rzędu. Natomiast teraz ja widzę ogromną uczciwość, sterylność trenera Vukovicia. Kante wygrał tak naprawdę ostatnim meczem, miejsce w następnym meczu. Gwija zagrał też dobry mecz. Oni zaistnieli w pierwszym składzie. I teraz jest sygnał do drużyny taki. Dobrze trenujesz, dobrze wchodzisz, dobrze pokazujesz się w składzie. Masz miejsce, pokaż. I to jest taka naturalna, fajna rywalizacja. Mnie się Legia bardzo podoba, natomiast Śląsk mnie zawiódł. Śląsk w wielu meczach wygrywał. Ale to często się działo tak, że na przykład byłem na żywo na meczu z Arką. Potknięcie, przewrócenie, 1-0, później taka walka o wyniki, to się udawało. Ale Śląsk to też nie jest taki zespół, który może zagrał ileś meczów, pokazując swoją wyższość w grze kombinacyjnej, w ataku pozycyjnym. Tego za dużo nie było. Natomiast z Legią nie miałem nic do powiedzenia.
No właśnie, a jaki jest ten Śląsk tak naprawdę? Z czego wynika ten fenomen Śląska, jeżeli chodzi o ten sezon? No bo wiemy, że to jest zespół, który po raz pierwszy w tym sezonie przegrał u siebie. To jest zespół, który ostatni raz przegrał we Wrocławiu w kwietniu.
Śląsk gra bez napastnika dla mnie. To jest jedna rzecz, której Śląskowi brakuje. Bo Exposito to nie jest piłkarz dla mnie. No ile będziemy czekać jeszcze na tego Exposito? No czekamy na niego bardzo długo, od czasu do czasu.
On miał ten jeden mecz, trzy gole strzelił, tak?
Zagłębiem
Derbach, tak. Od czasu do czasu, za przeproszeniem pierdnie, ale to jest za mało, żeby... No,
u nas wczoraj w redakcji dostał ksywę Despacito.
No i to jest trochę problem. Tam oczywiście myślę, że Płacheta to był taki piłkarz, który ożywił ten zespół i to wzmocnienie było naprawdę dobre. On troszeczkę później może spuścił z tonu.
Wczoraj go brakowało.
Ale jest to piłkarz, który na początku dał taki dobry sygnał. Ta szybkość jego, dobre dogrania, to spowodowało, że też Śląsk kilka tych punktów złapał.
I Łukasz Broś był w niesamowitej formie.
Broś był w formie. Chrapek przesunięty do przodu to też był piłkarz, który dużo dawał. Więc to wszystko się zbiegło, że tam to nawet nieźle zafunkcjonowało. Te punkty, ta seria, to pójście za ciosem. Ale ja nie widzę Śląska Wrocław jako drużyny, która by miała walczyć o puchary.
Dla mnie w ósemce już raczej mają.
Myślę, że to jest dzisiaj taki potencjał, który ta ósemka, to trzeba zrobić. Ale nie wiem, czy na puchary. To w pewnym momencie na podrzeźmy patrzyli, co się dzieje z Płockiem, że ta drużyna tak punktuje. Trochę ze Śląskiem podobnie. Może nie w takim stopniu jak z Płockiem, ale... Ale dla mnie tam jeszcze wiele trzeba poprawić, żeby to była drużyna, która mogłaby grać równy z dobrze grającą i dobrze wyglądającą dzisiaj Legią.
Jeszcze wracając do Legii, o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, o Pawle w Szołku. Chłopak rozegrał 8 meczów w Ekstraklasie, 4 gole, 4 asysty.
Skuteczny do bólu i faktycznie, on jest konkretny. Czasami patrząc się na niego, jak on wchodził w mecz, to... Wydawało mi się, że on za długo myśli, za dużo czasu potrzebuje, żeby tą piłkę zagrać. Czyli gdzieś ta piłka między nogami, ale okazuje się, że on tą piłkę w końcu dobrze dogrywa. Wydawało mi się, poza tym ja zobaczyłem w Szołka, że to jest bardzo szybki piłkarz, ma takie te dziwne ruchy, natomiast jak się rozpędzi, to jego ciężko złapać. Jak trzeba wrócić i odebrać piłkę przeciwnikowi, to on wróci, mając stratę kilku metrów, wyprzedzi go i jeszcze tą piłkę mu zabierze. Także ja myślę, że to nie jest jeszcze top w Szołka, ale jest to piłkarz, który myślę, że będzie grał coraz lepiej. Obok siebie ma naprawdę dobrych piłkarzy.
Już robi różnicę. Te statystyki to pokazują.
I zastanawiam się na przykład nad Nowikowasem, który cały czas albo w wielu meczach gra swoją piłkę.
On gra swój mecz oddzielny, prawda?
On gra swój mecz i zastanawiam się, czy w tej rywalizacji i ta niesystematyczność tego Nowikowasa, która pewnie będzie, to będzie trzeba podejmować rywalizację na treningu, czy to nie spowoduje, czy ten piłkarz da radę w Legii? O, tak powiem.
No właśnie, jeszcze odnośnie do Pawła Wszołka, bo też spojrzałem na jego statystyki w tym spotkaniu. Najwięcej przebiegniętych kilometrów, gol, udział przy tej bramce Kante, była też asysta przy tym golu Lukiniasa. A warto powiedzieć, że to jest piłkarz, który z Legią nie przebył okresu przygotowawczego.
Tak, w trakcie sezonu.
Tak, i tak się zastanawiam, czy to dobrze świadczy o naszej ekstraklasie, czy może to też pokazuje, że ten, tak jak mówiłeś, Kaziu, ten pełny potencjał Pawła Wszołka, to jeszcze nie było coś, co mogliśmy dostrzec w tym sezonie. I od razu kolejne pytanie. Czy jeszcze lepszy Paweł Wszołek to jest kandydat do gry w reprezentacji Polski?
W Legii Warszawa byli pod wrażeniem przygotowania fizycznego samego zawodnika, bo Paweł Wszołek długo nie mógł znaleźć klubu, jak rozstał się z Queen's Park Rangers i on miał świadomość, że on musi być w formie. On sam trenował. On sam trenował i sam budował tą kondycję, którą teraz może się popisać. Aleksander Wukowicz, świeżo po tym, jak Paweł Wszołek podpisał kontrakt, mówił, że on będzie tydzień, dwa i on jest do gry. Więc nie ma w tym przypadku, że on teraz jest w bardzo dobrej formie. Tam jest też ciekawa sytuacja kontraktowa. Ja nie potwierdziłem tego niestety nigdzie, ale słyszałem taką informację, że on ma bardzo niską klauzulę odstępnego w granicach 600-700 tysięcy euro. On jakby przyszedł do Legii po to, żeby się przypomnieć, troszkę się wypromować i teraz chyba w Legii powinni pomyśleć o tym, jeżeli taka klauzula jest, bo ja nie twierdzę, że na 100% jest, tak słyszałem. To powinni podpisać z nim nową umowę już bez tej klauzuli, żeby on został na dłużej, a na pewno będzie to też z korzyścią dla reprezentacji Polski, bo my na boku, na skrzydłach mamy problemy, no nie ma co się oszukiwać.
No właśnie, Kasiu,
Paweł Wszołek był już w reprezentacji.
Tak, ty byś widział powrót tego zawodnika do reprezentacji Jerzego Przęczka, jeżeli utrzyma oczywiście w tej rundzie wiosennej taką dyspozycję, no bo zbliża się Euro, wiemy jak wygląda nasza sytuacja na bokach pomocy.
Ja myślę, że każdy ma szansę, między innymi Wszołek, natomiast jeżeli chodzi o to przygotowanie, to najlepiej przygotowani piłkarze są wtedy, jak są w gabinetach lekarskich po kontuzji, bo wtedy tak naprawdę trenują więcej nad swoimi mięśniami niż z drużyną, przebywając na boisku, także to nie ma żadnego problemu. Jeszcze wracając jak gdyby do Legii i ja bym się skupił też na jednym piłkarzu, którego żeśmy często na początku słabo oceniali, natomiast jeśli dla mnie jest takim liderem, to jest Antolicz. Piłkarz, dla mnie dobry piłkarz w środkowej strefie boiska to taki, który wychodzi do gry, pokazuje się i jeżeli jest ciasno, nie traci piłek. Antolicz potrafi wychodzić z nieprawdopodobnych sytuacji. To pokazuje, że on ma nieprawdopodobne... I wcześniej wydawało mi się, że piłkarzem kluczowym, najważniejszy jest Martinsz, jako ten defensywny piłkarz. Ja dzisiaj zastanawiałbym się, jakbym miał wybrać jednego piłkarza.
To kogo byś
wybrał, Martinsza
tak?
I Antolicza. Nie wiem, kogo bym wybrał. Bym się zastanowił. Antolicz jest facetem naprawdę, który pokazuje ogromny potencjał. I dzisiaj patrząc na skład Legia Warszawa naprawdę moim zdaniem przygotowuje się do europejskich pucharów. Taką grą. Ja kiedyś to cały czas powtarzałem. Nasza liga, ekstraklasa, potrzebuje dwóch, trzech zespołów eksportowych, które będą dawały radę w Europie. I ja dzisiaj, widząc to, co robi Legia, widzę szansę, że ja pokazując jak gdyby tą jakość i ofensywną, i dobrze grając w defensywie, poprawiając cały czas meczami ligowymi, to tak się robi drużynę, która będzie nas reprezentowała w pucharach. I my mieliśmy problem, że u nas była taka, cały czas jest, bo to nie ma tak, że Legia uciekła na 20, na 15 punktów, czy 2-3 zespoły, tylko to też jest cały czas na styku. Ale my cały czas walczyliśmy o to mistrzostwo, ścigaliśmy się, taktyka pod mecz, natomiast myślę, że Legia ma taki zespół, że Legia powinna narzucać swój styl gry i nie martwić się o to, jaki jest przeciwnik. I tego nam... myślę, potrzeba i Legia w takim meczu jak ze Śląskiem Wrocław pokazała, że ich na to stać.
No właśnie, jeżeli tak, może tak wybiegając daleko w przyszłość, bo też pamiętam wypowiedź Aleksandra Wukowicza, pytany przez Krzysztofa Marciniaka i Andrzeja Twarowskiego, czy gdyby nie zdobył Mistrzostwa Polski z Legią, to spodziewałby się zwolnienia. I on powiedział, że tak. I tak się zastanawiam, czy też to jest cały czas gdzieś z tyłu głowy trenera. Tak jeszcze wracając trochę do trenera Mamrota, że tam cały czas jest taka presja, nieustanna presja zarządu. Czy też te warunki są bardzo komfortowe dla trenera Wukowicza, bo jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie, może poza tym meczem przegranym z Pogonią 1-3, no to Legia gra kapitalnie, jeżeli chodzi o ofensywę, jeżeli chodzi o defensywę. No to jest zespół, który taką jakością no, pokazuje, że jeżeli jest w dobrej formie, no to reszta stawki jednak odstaje. I tak się zastanawiam, jak na to wszystko patrzy trener Wukowicz, bo niby wszystko jest okej, ale jak na koniec roku się nie będzie wszystko zgadzało, no to powiemy sobie do widzenia.
Aleksander Wukowicz doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że drugie miejsce dla Legii to jest... Legia jest pierwszym przegranym wtedy. On był zawodnikiem Legii, on wie, z czym to się wiąże, jaka jest presja. I jego to nie dziwi. On, myślę, że na 100% by stracił pracę, jeżeli nie zdobył Mistrzostwa Polski. Dla Legii kolejny rok bez startu w eliminacjach Ligi Mistrzów, bez startu w europejskich pucharach, no to byłby dramat finansowy, klapa totalna. I on ma tego świadomość i o tym doskonale wie. Więc, a brak mistrzostwa to w ogóle, no to
Biorąc pod uwagę, jakie osoby też na takim, powiedzmy, stanowisku tymczasowego trenera zdobywały te mistrzostwa, no to też byłby taki cios.
Ale to tak naprawdę właśnie ocena przychodzi po czasie. Masz czas, pracujesz, masz dobrych piłkarzy.
Bo pamiętasz, Kasiu, przepraszam, wejdę w słowo. Pamiętasz początek sezonu i pracę trenera Wukowicza? No to cały czas mam wrażenie, tydzień w tydzień wszyscy narzekali na tą Legię, że gra nudno,
bo
że gra
bez polotu. Słabo, bo tak, grała słabo.
Dzisiaj... okazało, wszyscy się zadawali pytania. Trener Wukowicz to już jest ten moment, że trzeba go zwolnić, dano mu trochę czasu. No i teraz patrzymy na Legię, która nas porywa swoją grą.
No i dzisiaj też oceniamy. My jesteśmy od tego, że przecież każdy ogląda mecz i widzi, jak gra Legia. Czy się podoba, czy się nie podoba. Jak się nie podoba, to mówi, że się nie podoba. Jak się podoba, to chwalimy.
No dokładnie.
I w tym momencie no, każdy piłkarz chce być chwalony, no ale nie każdy zasługuje na to. Myślę, że trener Wukowicz daje radę. Daje radę, tak to trzeba powiedzieć, bo poprzedni trenerzy, tam był potencjał, natomiast wymagali od piłkarzy Sapinto. Trener, który wymagał od piłkarzy nie tego, co oni tak naprawdę mieli najlepszego. Czyli on kazał piłkarzom, dla niego najważniejsze było odbiór piłki, praca w defensywie, a ofensywa, no to jak będzie trzeba. Natomiast tak naprawdę sztuką jest i wprowadzić zasady, żeby było i dobrze w defensywie, ale pokazać potencjał w ofensywie. Jeżeli wspomniałeś o meczu z Pogonią Szczecin, przegranym, wiesz, czego mi brakowało w meczu z Pogonią Szczecin? Właśnie od początku takiej wyjścia na boisko Legii Warszawa i walki o 3 punkty i pokazanie to od pierwszej minuty. Tam było punktatorstwo, czekanie w środkowej strefie boiska, Pogoń się tym napędzała. Pogoń zaczyna zaraz. Legia przyjechała, oni wcale nie chcą tutaj, oni nas chcą sposobem. Oni nie siłą. Jeżeli Legia dzisiaj ma narzucać swój styl gry i ich na to stać, bo mają potencjał dobry, tam wszyscy potrafią bronić i już nie mówię o sile ataku, który ma. I dlatego ten mecz, oczywiście Legia miała jeszcze sytuację, Legia mogła ten mecz wygrać, nawet tym sposobem, ale właśnie tego mi trochę zabrakło.
Dla mnie Pogoń Szczecin to może być naprawdę, patrząc na dotychczasowe mecze w tym sezonie, to może być chyba główny rywal Legii w walce o mistrzostwo. Tam też skład jest bardzo, bardzo wyrównany, zawodnicy robią ciągły progres. No, to będzie naprawdę fajna
rzecz. Zanim przejdziemy do Pogoni, bo też o tym meczu porozmawiamy, ostatnie pytanie co do Legii. Kto waszym zdaniem jest i powinien być tą pierwszą dziewiątką w wyjściowym składzie? Bo dla mnie to jest też takie, trener Wukowicz mówi, że ja mam dwie dziewiątki do pierwszego składu. No ale jednak gra jedną, nie decyduje się na ustawienie z dwoma napastnikami. Raz gra Niezgoda, gra dobrze, wchodzi z ławki Kante, daje impuls. Gra Kante, gra dobrze, wchodzi Niezgoda z ławki, daje impuls. No i waszym zdaniem to powinno być trochę tak jak z pozycją bramkarza, tak jasno postawione. Okej, moim numerem jeden, jeżeli chodzi o napastnika, jest albo Kante, albo Niezgoda. Czy jednak taka taktyka, którą trener Wukowicz teraz implementuje do zespołu, to jest coś odpowiedniego?
Mi do głowy przychodzi przykład Wisły Kraków Henryka Kasperczaka, kiedy on do gry z przodu miał Marcina Kuźbę, Macieja Żurawskiego i Tomasza Frankowskiego i zawsze który z nich nie grał. Ale no jeżeli już grał, no to każdy z nich strzelał. Tam była niesamowita wtedy rywalizacja. I ja nie wykluczam, że taka rywalizacja między Kante a Niezgodą o to jedno miejsce, które jest w składzie, również ich napędzi. No co pokazuje Niezgoda, on ma stosunek minut do gola, chyba że co 80 minut strzela.
Obydwaj mają cyfry, tak,
tak
naprawdę.
Tak, więc...
Natomiast ja bym scharakteryzował tych piłkarzy tak. Jeden nie zrobi tego, co zrobi drugi. Kante jest zupełnie innym piłkarzem. Niezgoda pewnych zadań trenera czy trenerów nie wykona. Jeżeli Niezgodzie będziesz kazał, tak jak Pinto, biegać w defensywie i odbierać piłki, to tego faceta nie będzie w ofensywie. On nie ma zdrowia tak naprawdę. On jest... Tak mi się wydaje. On może robić sprinty, ale takim jednostajnym biegiem on musi poczekać. On jest świetnym egzekutorem. Kante takim nie będzie. Myślę, że Kante nie strzeli tyle goli, co Niezgoda.
On dużo marnuje. Niezgoda
ma po prostu talent do strzelania. I to jest świetny piłkarz, bardzo potrzebny, ale inny. Natomiast Kante, jeżeli chodzi o pressing, o presję na obrońcach, o bieganie, o wyjście do drugiej linii, ten facet ma zdrowie, ten facet wygra głowę, w powietrzu z obrońcami wysokimi powalczy. Ja pamiętam taki mecz Kante, gdzie Jagiellonia grała z Płockiem. To był taki mecz, gdzie ważyły się losy jeszcze za Jurka Brzęczka.
Ostatnia kolejka.
Ostatnia kolejka. Ja zobaczyłem Kante, powiedziałem, to jest kapitalny piłkarz. Jak on potrafi grać w piłkę, to było nieprawda. I Legia go akurat kupiła. Oczywiście nie był wykorzystany, ale dzisiaj pokazuje ten facet naprawdę, że ma wielkie umiejętności, że jest potrzebny. I ta rywalizacja między nimi, taka granie trochę na zmianę, ja myślę, że to nikomu nie przeszkodzi. Jeden i drugi będzie miał dobre cyfry.
Ja kiedyś z Jose Kante rozmawiałem i on mi powiedział, że on najlepiej się czuje na pozycji tego podwieszonego napastnika. Więc kto wie, czy nie będą jakieś pojedyncze mecze, kiedy będzie cofniętego napastnika grał Kante, a przed nim niezgoda.
Ma pecha, że dobre dziesiątki są w Legii. No także
to przyjścia Wszołka, przedstawienie Lukiniasa. Panowie, zostawiamy temat meczu Śląska z Legią. Przenosimy się na południe, bo Krakowia rywalizowała z Rakowem. Drugi mecz tych zespołów w odstępie kilku dni, najpierw Puchar Polski, teraz już Ekstraklasa. Na początku o zespole przegranym, bo wydarzyła się bardzo ciekawa sytuacja. Zmiana Miłosza Szczepańskiego w pierwszej części spotkania. Patrzyliśmy sobie, jak ten piłkarz grał, jak ten piłkarz poruszał się, jak ten piłkarz stwarzał sobie okazję, bo miał okazję, by wyprowadzić Raków na prowadzenie, a okazuje się, że dostaje wędkę. I tak się zastanawiam, po pierwsze, czy to była z perspektywy czasu dobra decyzja Marka Papszuna, a po drugie, jak wy oceniacie też zachowanie piłkarza, który widać było, że nie po drodze mu było z tą decyzją trenera.
Oceniając tą sytuację, musimy wiedzieć o jednym. W Rakowie Częstochowa zawodnicy mają określone zadania do wykonania w różnych strefach boiska. Kiedyś Marek Papszun o tym mówił, że on dzieli boisko na trzy fragmenty. Każdy zawodnik w zależności od swojej pozycji musi określone rzeczy wykonywać. Z tego, co ja się dowiedziałem, no to Miłosz Szczepański nie wykonywał zupełnie swoich zadań defensywnych. Zupełnie. I dlatego został zmieniony. Po prostu decyzja taktyczna. Nie wykonywał poleceń, nie wykonywał taktyki, którą miał wykonywać. I dlatego został posadzony na ławce. A jeżeli już chodzi o jego zachowanie, kiedy schodził z boiska, no to jeżeli ja byłbym Miłoszem Szczepańskim i wiedziałbym, że zły jest na mnie Marek Papszun, to zachowałbym się dokładnie tak jak on. Spojrzałbym tylko na trenera i podszedł do szatni.
Ale też pamiętamy, Kaziu, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o grę Rakowa po zmianie, kiedy Szczepański opuścił plac gry. No bo druga połowa, za chwilę porozmawiam o tej dobrej grze Krakowi, na razie mówimy o Rakowie, no to druga połowa i występ Rakowa to była katastrofa, oni nie podjęli w ogóle walki.
Zastanawiam się, czy ta sytuacja, i nawet jeżeli tak było, jak mówisz, czy to trochę nie wprowadziła nerwowości w zespole? Bo to są sytuacje takie, gdzie tragedii nie, z mojego punktu widzenia, z trenera oczywiście może było faktycznie, tak jak mówisz, jeżeli są zadania, nie wykonujesz, no to jest przykład tego, co będzie z następnym piłkarzem, jeżeli tego nie będzie robił. Natomiast to było wprowadzenie trochę nerwowości. To było kilka minut do przerwy, tam było chyba 6 minut. Więc można było poczekać, dać piłkarzowi, myślę, reprymendę w szatni, poczekać, jak będzie to robił przez następne 5-10 minut, to wtedy reaguje, albo nie wiem, kara za niewykonywanie taktyki. To wprowadził, myślę, trochę nerwowości. Nie wiem, czy tak było, ale no z czegoś to wynikało, że ta druga połowa już była bardzo słaba w wykonaniu Rakowa. Gdzie? W pierwszej połowie, między innymi ten Szczepański był tym piłkarzem, który wychodził do gry. To jest facet, który potrafi grać kombinacyjnie. I przez środek boiska Raków kilkakrotnie wyszedł pod pole karne Krakowi i tam może czegoś zabrakło, jakiegoś lepszego do grania, bo tam były sytuacje takie, gdzie Raków taki był w stanie strzelić gola i stworzyć sytuację stuprocentową. Tam ktoś za daleko podał, coś nie wyszło i oni w toku potrafili grać dobrze piłkę. I między innymi tym organizatorem tej gry ofensywnej zawsze albo bardzo często w Rakowie Szczepański.
Ja bym zwrócił uwagę na to, ilu zawodników zagrało w wyjściowym składzie Rakowa z tego czwartkowego meczu Pucharu Polski.
No właśnie.
Bo to było 6 nazwisk, które wtedy zagrało od początku, a w Krakowie było tylko takich 2 zawodników. Więc, a tam na przykład Babenko przebiegł w czwartek 117 km w trakcie tej dogrywki.
117 km?
117 km facet zrobił. I tam chyba 2 czy 3 zawodników zakręciło się też w okolicach
116. No te statystyki biegania ma dobre albo wysokie, natomiast
tutaj znowu miał prawie 113 Babenko.
To też, natomiast no tak powiem szczerze, nie widzę tego przekładania na jakość tego biegania do końca.
Ale to też pokazuje, że tych sił u zawodników Rakowa mogło być mniej i już ta druga połowa No, dlatego Maćku,
może
tak
chodziło o 16 albo 17 kilometrów, bo 117 to mam wrażenie, że całe drużyny robią.
Przepraszam, ja mówię o całej drużynie. Tak.
On robił kilkanaście, tak.
17.
No tak, patrz, słucham, 117, mówię, kurczę, no to powiem ci, że to
ale widzieliśmy, o co chodzi.
Dobry wynik, jak na 90 minut, jak na dogrywkę i tak dalej. Panowie, Raków słabo, ale to w takim razie, co musiał powiedzieć swoim piłkarzom w przerwie Michał Probierz, skoro druga połowa Krakowi, no to była akcja za akcją. Kapitalnie się to oglądało. To był po prostu taki futbol z polotem, że człowiek patrzył i był taki, zastanawiał się, dlaczego nie można tak było od pierwszej minuty.
Wiele meczów Krakowia wygrywała takich na styku, gdzie 70 minuta, remis i Krakowia jak gdyby wrzucała kolejny bieg. Bardzo dużo dośrodkowań, ale taki dośrodkowań powiedział...
Z głębi pola.
Ja mówię, nie, jeżeli Krakowia by to przełożyła dojście do końcowej linii i wrzutka, to z tego by były sytuacje gole. Tak jak zrobił Hanka,
tak
Hanka doszedł do końcowej linii. Ja, dlaczego ja to powtarzam? Kiedy był trenerem, ja dążył do tego. Dojść do końcowej linii i dośrodkuj 3 razy. Jest to groźniejsze niż 10 razy z głębi pola. Bo jeżeli dośrodkowy jest z głębi pola, ja mam przed sobą jako obrońca piłkarza, ja widzę, gdzie ta piłka poleci. Ja go
można
mogę
się ustawić.
Zepnąć, można się ustawić, to jest łatwe do przewidzenia. Natomiast jeżeli masz przy końcowej linii piłkę, obojętnie, im bliżej bramki, tym jest trudniejsza sytuacja, masz mniej czasu na reakcję.
Szybsza piłka.
Ale jeżeli nawet Hanka dośrodkował prawie że z końcowej linii boiska, to tam też obrońcy, którzy śledzą piłkę, patrzą się w kierunku dośrodkowującego i tracą w przez ułamek sekundy atakującego. I tak było, bo ten gol się pojawił nie wiadomo skąd, za światów i nagle strzela gola. I tych dośrodkowań Krakowia robiła dużo, strzelała gole w końcówkach meczu. I tak było chyba ze 2-3 razy. Natomiast wczoraj, 46 minuta, już widziałem Krakowie, która tak
strzelała
i dążyła do strzelenia gola. To się udało. Powiem tak, Krakowie oglądałem wielokrotnie. Między innymi w Płocku. To był zespół, który gabarytowo ma kilka gabarytów, ma drużynę bardzo silną, mocną, stałe fragmenty gry i takżeśmy Krakowie oceniali. Po wczorajszym meczu Krakowie oceniam inaczej. My chcemy tą Krakowie oglądać. W następnym meczu z kim będzie grała Krakowia? Bo ja taką Krakowię chcę oglądać, która dominuje, która gra w piłkę, bo to była gra w piłkę i to mogło się podobać. A czy Raków był trochę słabszy, czy trochę biegowo? Myślę, że tak, no bo te 120 minut na pewno ślad zostawiło.
A biorąc pod uwagę to, jak prezentowali się poszczególni zawodnicy Krakowi, no to ta druga połowa, to kto wam tak najbardziej zapadł w pamięć? Czy może Janusz Gol, wybrany przez naszych komentatorów zawodnikiem meczu, czy jednak ta prawa strona Hanka i Rupa? Bo ja mam też takie wrażenie, że, nie wiem czy się zgodzicie, że ta prawa strona Krakowi, właśnie ten duet Hanka z Rupą, no to jest najlepsza prawa flanka na ten moment w Ekstraklasie.
Rumuńska, czysto. Nie, mnie najbardziej się podobali młodzi, Rakoczy z Pestką. Bardzo fajne jest to, że ten Pestka tak się podniósł i sportowo, i mentalnie, bo przecież on tam też chyba jakieś wędki miał od trenera Probierza.
W pewnym momencie był chyba nawet ostatnim do wyjścia na tej lewej obronie.
Tak, tam na lewą obronę chyba nawet Piszczek był wystawiany. Wszyscy byle nie Pestka, a w tej chwili jest to chłopak, który no, zagrał, pięknego gola strzelił przede wszystkim. Wygryzł Siplaka ze składu.
Nie wygryzł. On wskoczył, Siplak miał kontuzję.
Aha, to przepraszam.
A teraz też przecież Siplak wskoczył.
No ale teraz było, że Siplak był na ławce.
Jest tak, rywalizacja, zobaczymy, co będzie.
Do kadry, na lewe skrzydło, to jest dał bardzo dobrą zmianę.
Tak. A ciekawostka, wiem, że jeszcze latem Raków Częstochowa właśnie rozmawiał na temat Pestki z Krakowem, na temat jego wypożyczenia i temat miał wrócić teraz zimą. Jestem ciekaw, czy tak będzie.
Znaczy, jeżeli chodzi o jeszcze piłkarzy, to ja się też nad tym zastanawiam. Kto zagrał najlepiej z Krakowi? Tak, Janusz Gol wyróżniony, dlatego że myślę, że z tych gola.
W końcu,
on grał wiele meczów, myślę, że lepszych. Był taką kluczową, dominującą postacią w środkowej strefie boiska.
Luz już jeszcze bardzo fajnie zagrał. Mi ci młodzi jakoś podobali.
Ja powiem szczerze, no Rakoczy zgrał krótko. Miał sytuację 100%, nie strzelił, także to nie był jego dobry występ, tak mi się wydaje. On sam widziałem, był trochę
załamany. Ale asystę później przy golu
tak, ale no ktoś musi grać. Ale ja bym, powiem szczerze, zastanowił się, czy mnie właśnie takiego młodzieżowca, który był taką pewną gębą młodzieżowcem, który by troszeczkę nie zaniżał tego poziomu, czy Krakowi nie brakuje, bo Luz już gra, on oczywiście daje radę, ale to też często jest piłkarz, który
popełnia błędy.
No Rakoczy jeszcze jest za młody, Pestka tak. I tutaj jak gdyby, jeżeli chodzi o Peskę, to on daje radę, ta kontuzja jego partnera pomogła mu, że on tą formę złapał, ale Hanka rzeczywiście to jest piłkarz, który jest liderem. On jest liderem. Ja go krytykowałem na początku, nie podobał mi się, przewracał się przy dotknięciu, musiał wejść w tą ekstraklasę, myślę, bo tutaj też jest gra taka dosyć kontaktowa, więc trzeba się...
Ja myślałem początkowo, że Hanka to będzie taki sam typ zawodnika jak Raduc, ten co był w Lechu Poznań. Mhm. Bardzo podobni zawodnicy, ale on jest lepszy, Hanka.
Lepszy jest, ma bardzo dobre dogrania. On jeszcze wczoraj miał asystę.
Strzał z dystansu.
Także to jest piłkarz, który zrobił postępy duże. Ja się zawsze zastanawiam nad Amersfoortem i nad Lopezem.
No właśnie, chciałem też się o to spytać. Jak ty oceniasz tych piłkarzy, bo mam wrażenie, że oni nie są tak często na świeczniku, jak powinni być.
Myślę, że Amersfoort to jest bardzo inteligentny piłkarz. Ja widzę jego zagrania i widać, że on myśli. Czasami patrząc z góry na tego piłkarza, ma się wrażenie, że on za dużo nie biega, ale okazuje się, że w tych statystykach on biega dobrze najwięcej, wygląda, tak. Nie? I trochę takie to jest dziwne, ale czasami jest to piłkarz, który znika na 20 minut, 15, nie ma go. Lopez też. Oczywiście oni się bronią. Oni się bronią cyframi, oni pokazują swoją jakość, tak jak Amersfoorta można wczoraj mniej było widać, ale nagle strzela bramkę. Jest tam, gdzie trzeba. Dobrze dogrywa. To wszystko dobrze funkcjonuje.
A Van Amersfoort to dla was, panowie, to jest bardziej środkowy napastnik, czy taki właśnie podwieszony, jak go wystawiamy?
Podwieszony. Myślę, że podwieszony. Myślę, że podwieszony. On jest wysoki, więc przeciwko wysokim piłkarzom, takim niezbyt może szybkim, obrońcom wysokim gra się trochę łatwiej, bo to nie jest taki, powiedział, z jednej strony sprytny, z drugiej strony dobry technicznie, ale chyba dziesiątka, chyba nie napastnik.
Natomiast... Nie zdarzało się chyba w tym sezonie, że on był na szpicy grał?
Nie, chyba nie, sobie. No bo tam jest Piszczek i jeżeli nie Lopez, to Piszczek. Lopez dla mnie to też nie jest taka dla mnie dziewiątka. To też jest piłkarz taki, który mam wrażenie, no wcześniej w tej Krakowie, jak było tych dużo wrzutek, no to on też się nie za bardzo sprawdzał. To jest piłkarz do takiej gry kombinacyjnej może, no też go nie widzieliśmy za bardzo w takiej gry, bo Krakowia trochę inaczej grała. Ale ja myślę, że wczoraj to był zespół, który nie miał słabego punktu tak naprawdę, ale nie miał też takiej osoby kluczowej, wyróżniającej się, gdzie byśmy powiedzieli, że facet przerósł zespół. Tylko ta zespołowość, ta determinacja, ta agresja, ten polot w grze, to jest to, co się podobało i tam jak gdyby wszyscy stanęli na wysokości zadania.
Ty mówiłeś, Maciek, zaraz przejdziemy jeszcze do tematu tego spotkania Pogoni z Piastem, o tym, że właśnie Pogoń może być tym głównym rywalem. Ja tak się zastanawiam, jak wy oceniacie Krakowie w tej walce, no bo to jednak jest zespół, który w starciach z tymi silnymi zespołami pokazuje się z naprawdę dobrej strony. Często potrafi też bardzo dobrze zespół Michała Probierza zagrać jako kolektyw też w defensywie, bo to też od pewnego momentu stało się mocną stroną. Jak ty, Maciek, chociażby oceniasz te szanse na mistrzostwo, walkę o puchary chociażby? Także.
Długo szukał pary stoperów Michał Probierz optymalnej. Nie wiem, z czego to wynika. Z braku zaufania czy z dużej rywalizacji, bo w tej chwili Jabloński i Helik bardzo fajnie wyglądają. Mi się bardziej z tej dwójki podoba Jabloński, bo on potrafi też podłączyć, no wczoraj ten strzał z dystansu 40 metrów, jak on by to włożył, to już byłaby bramka sezonu na bank. On właśnie, ten Jabloński, jest fajny, bo on oprócz tego, że bardzo solidnie gra w defensywie, twardy facet, silny i tak dalej, to on jeszcze próbuje coś zawsze do przodu, bo i przy stałym fragmencie się przyda. I właśnie próbuje uderzeń z dystansu. No, jestem ciekaw, jak tam ten Dytiatiew jeszcze dojdzie do... bo on jest chyba kontuzjowany.
Tak, był kontuzjowany, już chyba jest gotowy, ale to też jest... Tam jest rywalizacja, tam jest czterech środkowych obrońców.
Pamiętajmy, ile Helik czeka na swoją szansę.
Tak, i to gra w obronie, uważam, jest bardzo dobra. Ja nie pamiętam, kiedy Krakowia straciła, czy w ogóle straciła ze stałego fragmentu gry gola. Tam, jak jest stały fragment gry, to tam jest tak dobra organizacja, oczywiście wysocy piłkarze. Często tak naprawdę no, grając jak gdyby w obronie, musisz być zgrany i to zgranie widać, mimo to, że tam konfiguracja w tych środkowych obrońcach się, powiedzmy, zmieniała, ale to naprawdę dobrze wygląda. Dytiatiew to był dla mnie taki w pewnym momencie lider, charakter, jak gdyby, bo w trudnych momentach on potrafił jak gdyby też rozstrzygać losy meczu, wchodził na stały fragment gry, to jest taki czołg, który w pewnym momencie reaguje jak trzeba. Także to, jeżeli chodzi o Krakowie, tak. Ja myślę, że to jest zespół, który uwierzył w Michała Probierza, w trenera Probierza. To jest jedna rzecz. I to, czego zabrakło Jagiellonii Białystok, takiej serii, takiej wiary w siebie, no to teraz Krakowia to ma. Krakowia już jest w czołówce, zadomowiła się i myślę, że ten zespół czuje, że może wygrać z każdym. Ta rywalizacja w obronie, ta chęć gry, to też będzie powodowało to, że te treningi będą dobrej jakości.
Ale czyli będzie iskier za dużo na tych treningach.
I myślę, że ci piłkarze z podstawowego składu będą wiedzieli, że mogą jak gdyby ten skład stracić, jeżeli tej formy nie utrzymają. To są rzeczy ważne. To są rzeczy ważne, gdzie jak idzie tak naprawdę, jak się mówi, to trzeba wskoczyć do tego pociągu. I ta jedenastka musi dbać o tą pozycję w tej Krakowia. Ja tak czuję, że to może być jeden z zespołów, który będzie walczył o te puchary.
Przenosimy się do Szczecina, bo tam Pogoń rywalizowała z Piastem. No właśnie, może najpierw trochę negatywnych rzeczy na temat mistrza Polski, bo zastanawiam się, co się w ostatnich tygodniach dzieje z zespołem Waldemara Fornalika. Widzieliśmy bardzo słabe występy, bardzo słaby, taki bezzębny, mówiąc po piłkarsku, występ w Poznaniu. Teraz tak naprawdę tylko dobra dyspozycja w niektórych fragmentach Franciszka Placha i także nieskuteczność Pogoni sprawiła, że Piast przegrał to spotkanie 0-1. A pamiętamy, że był taki okres w tym sezonie, kiedy Piast wrócił na te właściwe tory, prezentował się świetnie jako kolektyw, dobrze w defensywie, zdobywał sporo bramek, miał taką serię też, o której mówił Kaziu, że brakowało Jagiellonii. Ale co się z tym zespołem dzieje? Bo ta forma w tym sezonie jest jednak zdecydowanie to zbyt duża sinusoida.
Waldemar Fornalik po tym spotkaniu w Szczecinie powiedział, że to już nie jest ten zespół, który zdobywał Mistrzostwo Polski. Ja się z nim absolutnie zgodzę. Pamiętajmy, jak ważne ogniwa wypadły latem. To jest Sedlar, środkowy obrońca, to jest defensywny pomocnik Dziczek i to jest Walencja. Czyli mamy trzech liderów każdej poszczególnej formacji. No i nie ma cudów. No to, co wczoraj grał Uroš Korun, no to naprawdę, że gdyby nie Plach, to tam by się skończyło 4, 5, może 6. Naprawdę, Piast wyglądał w defensywie dramatycznie.
No właśnie, co w takim razie, czego możemy tak naprawdę oczekiwać od Piasta w tym sezonie? Czy to jest zespół, który, no jeżeli już sam trener mówi, że to nie jest zespół walczący, który zdobywał Mistrzostwo Polski, to o co tak naprawdę walczy Piast? No możemy powiedzieć, że po takim sukcesem w następnym sezonie będzie awans do ósemki?
Trochę mnie zaskoczył, nie słyszałem tej wypowiedzi trenera Fornalika, że to już nie jest ten zespół, dlatego że no mówiłeś tutaj o Sedlarze, że odszedł w obronie, ale Korun z Malarczykiem oni dawali radę. Mówiliśmy, chwaliliśmy, oni stracili najmniej bramek, bardzo dobrze grali w obronie i tu zapomnieliśmy o Korunie. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o Dziczka, też zapomnieliśmy w pewnym momencie. Chwaliliśmy Piast Gliwice, że Piast gra bardzo dobrze. Sokołowski wszedł do składu i to był też piłkarz, który dawał radę. Myślę, że na pewno takiego piłkarza jak Walencji to ciężko zastąpić. To jest jedyny na pewno taki piłkarz, ale ale jest też Milewski, który przyszedł też. I w pewnym momencie chwaliliśmy ten Piast Gliwice. Piast Gliwice był wysoko i dopiero te trzy ostatnie mecze trochę zamazują ten obraz. Bo tutaj trzy porażki i nagle co, nie ten zespół, do tej pory było dobrze, a teraz jest gorzej? Nie do końca. No. Czegoś brakuje, bo tam też jest rywalizacja. Tam może nie taka dobra. Tuszyński wchodzi za każdym razem. Najbardziej ten Tuszyński naciska na Parzyszka. To jest tak, że czasami zastanawiam się, czy ten Tuszyński nie lepiej wygląda od Parzyszka, żeby tutaj coś pokombinować. Jodłowiec siedzi na ławce rezerwowych. Też w jakiś sposób nie może podnieść tego swojego poziomu i wejść na ten poziom, na który naprawdę powinien wejść i może wejść. Więc tutaj może trochę ta rywalizacja nie jest na... Też widzimy Badia, który wcześniej wchodził w meczu, teraz chodzi, więc tam tych zawodników jest sporo, mimo tych odejść, co mówiłeś, może osłabienie jest, ale tak drastyczne to nie. Walencja jest takim piłkarzem, który w pewnym momencie w takich meczach na styku, gdzie trzeba było coś zrobić, to Walencja mógł zrobić coś dodatkowego. Ale Dziczek nie był oczywiście piłkarzem kluczowym, ważnym, ale nie takim decydującym.
Milewski faktycznie troszkę w jego buty wszedł.
Obliczu zespołu. Sedlar oczywiście grał świetnie, ale Korun do tego momentu wcześniej też grał dobrze z Malarzykiem.
Ale Korunowi zdarzały się błędy w eliminacjach Ligi Europy.
Z Pogonią oczywiście, bo wczoraj rozmawialiśmy na ten temat, oglądaliśmy ten mecz i ten mecz, wybranie połowy, to było genialne, co zrobiła Pogoń Szczecin. Tam był taki wiatr. Ja grałem w Szczecinie, więc wiem, co mówię. Tam jest ta otwarta taka przestrzeń i problem, który gdzie obrońcy Piasta Gliwice mieli największy, to było to, że oni nie mogli sobie obliczyć, gdzie ta piłka spadnie.
Kozioł,
ale ta piłka na przykład przechodziła za plecy. Oni mieli problemy, bo to już było koło szesnastki i ta piłka spadała i później nie wiedzieli, co z tym robić.
Koron to dramatycznie robił.
Tak, ale to... Ktoś się może ze mnie śmiać, ale naprawdę to było zaskakujące dla obrońców. Ten czas pozwoli na pewno w drugiej połowie ustawić się może lepiej do tych sytuacji Pogoni Szczecin, a może oni są przyzwyczajeni do takiego wiatru, do czego nie była przyzwyczajona drużyna Piasta Gliwice. Mnie brakuje w Piaście jednej rzeczy. Tam są umiejętności, tam jest wszystko fajnie prowadzone, ale brakuje mi takiego wejścia w taką agresję, jak nie idzie, czyli takie cechy wolicjonalne dodane.
To, nawet co u na tego przykład Piotra Parzyszka nie widać takiego wkurzenia.
To,
no.
To, co ma na przykład Krakowia, to taką walkę o wynik. Ja mam wrażenie, że Piast Gliwice w pewnym momencie, biorąc pod uwagę trzy ostatnie mecze, jak nie idzie, to oni się wycofują. Oni się wycofują. Po prostu jesteśmy słabsi, nie damy rady, dobra, szacunek dla przeciwnika. Nie walczą do ostatniej minuty o wynik, o to, żeby jednak wyrwać te punkty dla siebie.
Panowie, czy Pogoń, waszym zdaniem, tak jeszcze kończąc powoli temat tego spotkania, no a trzeba jednak oddać Pogoni, że zagrała świetne spotkanie. Czy Pogoń to już jest taki gotowy produkt, jeżeli chodzi o to, jak pracuje tam trener Kosta Runiajś? No bo wiemy, że początek tego sezonu, problemy kadrowe, cały czas Drygas to był ten główny architekt, który wypadł na wiele, wiele miesięcy. A patrzę na Pogoń, bo były takie mecze, gdzie zdecydowanie Pogoń uzyskiwała lepszy wynik ponad stan, niż prezentowała poziom. No ale też patrzę na cały kształt tego zespołu, no i wydaje mi się, że to jest zespół, który naprawdę wierzy w to, że może namieszać na koniec sezonu, jeżeli chodzi o to, jak będą rozdzielane łupy.
Tam bardzo fajne pomysły ma Kosta Runiajcz, bo to nie jest tak, że on sobie już zbudował zespół i spocznie na laurach i zostawia to wszystko tym zawodnikom i temu pomysłowi na grę. Wczoraj na przykład na prawej pomocy zagrał nominalny prawy obrońca Stec.
Bardzo dobry mecz.
Bardzo dobry mecz.
Piękna bramka.
I strzelił pięknego gola. Ja myślę, że to na pewno obecna forma Pogoni i sposób gry to nie jest sufit ich, absolutnie. Spójrzmy na tego Spiridonowicza. On podobno nie jest jeszcze w optymalnej formie fizycznej, a on wygląda w tej chwili jak top 3 zawodników naszej ligi. To z jaką on łatwością mija zawodników, schodzi sobie na lewą, na prawą nogę. Pomyślmy, co będzie się działo, jak ten zawodnik przejdzie normalnie okres przygotowawczy. W zeszłym tygodniu Grzegorz Mielcarski powiedział, że to jest taki troszkę Eden Hazard naszej ligi.
No, ale wiesz, zachowanie wszelkich proporcji. Też widzieliśmy, jak on potrafi zejść ze skrzydła do środka, jakie ma kopyto, chociażby ta bramka z Lecha. A ty, Kaziu, jak oceniasz Pogoń? Czy to jest twoim zdaniem też taki obok Krakowi zespół, który zdecydowanie wysyła taki jasny sygnał? My chcemy powalczyć z Legią, my chcemy namieszać na koniec sezonu.
No myślę, że tak. Te transfery bardzo dobre Pogoni Szczecin. Myślę, że tutaj ze Stypicą, Kostas czy Cech, to jest dwóch środkowych obrońców, trafić i bramkarza i od razu piłkarze.
Bo to jest bardzo duża zmiana, tak?
To na pewno wielka rzecz. Koszuli, piłkarz, który ma nieprawdopodobne możliwości. Ja widziałem go we Wrocławiu bodajże, tak, we Wrocławiu na meczu, przepraszam, w Gdańsku na meczu, na żywo. Genialny piłkarz, tak mi się wydawało, ale też nie utrzymujący takiej formy.
Sinusoidę ma w tym sezonie.
Także tutaj też myślę, od niego dużo zależy, że... No i z piłkarzy, myślę, kluczowym jest Buksa. No, piłkarz,
wczoraj,
który,
oj, świetnie grał.
Który no, wielokrotnie zaskakuje tak naprawdę strzałem, z trudnych pozycji, dużo punktów robi. Także to jest piłkarz na pewno ważny. Niemniej jednak, tak jak powiedziałeś, to początek i te punkty zdobywane, to często nie należały się pogonić. Gorsza gra, więcej punktów. W przeciwieństwie do poprzedniego sezonu,
tak,
gdzie
drużyna
przegrywała,
a
grała dobrze.
Bardzo ładnie.
Więc zobaczymy. Ja myślę, że tutaj też pewnie jakaś korekta tego składu będzie. Wymiana może słabszych punktów albo jakieś wzmocnienie. Dwoma piłkarzami takimi klasowymi, tak jak Spiridonowicz przyszedł i on ożywił tak naprawdę. Pokazał jakość w zespole. I tak myślę, trener chyba Runiajcz będzie to budował, biorąc pod uwagę, że tam razem ze stadionem oni chcą iść w górę.
Ciekawe, czy Buksa nie odejdzie, bo przecież już latem mówiło się, że oni czekają na ofertę, czekają.
A to by było championship, między
bardzo
innymi.
Duże osłabienie odejścia Adama Buksy.
To też pewnie tak, ale to jest też w drużynie tak, że najlepsi piłkarze muszą odchodzić z naszej ekstraklasy. Ja pamiętam jeszcze Wiśle Kraków, prezes Cypia powiedział, że nikogo nie będzie sprzedało. To jest złe, to jest za bardzo, bym powiedział, ludzie się kiszą we własnym sosie. Inni piłkarze też muszą widzieć to, że mają perspektywę odejścia i odejście takiego Buksy, który dobrze wygląda na pewno na przyszłość, też dobrze by to wpłynęło na zespół, tym bardziej jak widzimy Kostar Unijcz też razem ze sztabem szkoleniowym, czy razem z działaczami ma dobre rozeznanie, jeżeli chodzi o pewnie piłkarzy też na rynku zachodnim, także jeżeli gotówka by się pojawiła, to pewnie Pogoń też by się zabezpieczyła na...
Dyrektor sportowy Dariusz Adamczuk dużą robotę robi.
Także, także ja myślę, że tam pewnie by sobie poradzili za załatanie tej dziury, ale myślę, że tak, Pogoń chyba będzie walczyła, oni chyba uwierzyli już w siebie, że mogą. Niemniej jednak dla mnie faworytem zdecydowanym powinna być Legia, bo myślę, że z meczu na mecz to ten zespół powinien się rozkręcać i tak naprawdę ta wiara chyba w tym zespole u mnie byłaby największa.
I tutaj, panowie, niestety musimy postawić kropkę. Był jeszcze temat Wisły Płocka, ale no niestety czas nas, jak zawsze, goni zbyt krótkie nasze audycje, więc tradycyjnie na koniec naszego programu kącik muzyczny. Dzisiaj jeszcze podsumowanie kolejnej na tej 18 serii gier w magazynie Ekstraklasa po godzinach od godziny 20. A w dzisiejszej audycji gośćmi Radio Kanału Ekstraklasa byli dziennikarz przeglądu sportowego Maciej Wolsowski.
117 km, będę pamiętał.
117 km, a także nasz ekspert, tak kochany w Ekstraklasie, Kazimierz Węgrzyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, jutro oczywiście Radio Kanał na Wyspach, a w dalszej części tygodnia kolejne nasze audycje. Dobrego dnia i do usłyszenia.